teraz chciałabym powiedzieć o wpływie strachu na gniew. Wpływ strachu na gniew. Strach pociąga za sobą obawy, wahanie i niepewność. Czy jest taka osoba na sali, która nigdy się nie bała? No właśnie. Zawsze są takie sytuacje, które spowodują, że się czegoś wystraszymy, czegoś się boimy. Jeżeli jesteśmy w strachu, to pozbawia nas pewności siebie. Tak? Czy jakaś sytuacja, czy jakieś wydarzenie, czy jakaś osoba. Moi drodzy, jeżeli mamy taki głęboki strach, to ten strach może przejąć nad nami kontrolę. I strach jest też nawozem dla wielu takich dysfunkcyjnych, destrukcyjnych zachowań w naszym życiu. Osoby bojaźliwe nauczyły się nie pokazywać tego, że się boją. Tak? Ja nie mówię o takim, wiecie, strachu, wystraszyłam się czegoś, bo ktoś mnie czegoś wystraszył, czy tam, tak jak kobiety boją się tego, czy tam tego, myszy, pająków i tak dalej. Aczkolwiek ja mam swoją własną teorię na strach przed pająkami. Jest na pewno arachnofobia, to niewątpliwie, tak? Natomiast większość kobiet brzydzi się pająkami, a nie się ich boi, tak? Moi drodzy, i teraz tak. Jeżeli w twoim życiu będzie strach, czasami nawet taki irracjonalny, niezdefiniowany, boisz się, nie wiesz tak do końca czego, ale boisz się przyszłości, albo boisz się przeszłości, to twoje to będzie wpływało w taki sposób na ciebie, że będziesz się destrukcyjnie nawet w stosunku do samego siebie zachowywał. Nie będziesz pokazywać tych głębokich strachów, największych, nie pokazujemy innym. Zakładamy maski, natomiast reakcje takiej osoby, która się boi i która ukrywa to w środku, są pełne drażliwości. I dlatego są pokarmem dla gniewu. Jeżeli nosisz gdzieś tam w sobie taki strach, to będziesz drażliwy. A jak będziesz drażliwy, to bardzo łatwo u ciebie wywołać niepożądaną reakcję. Strach powoduje reakcje obronne. I znowu, jakie to reakcje obronne? To są tak zwane taktyki sprzeciwu w psychologii, którymi chroni się przed zagrożeniem. Chroni również swój mózg, tak? Wiecie, bo mózg człowieka nie może żyć w permanentnym strachu. On musi sobie znaleźć jakieś rozwiązanie, bo inaczej po prostu dojdzie do choroby psychicznej, najnormalniej w świecie, tak? Czy do jakiejś psychozy, czy do schizofrenii. I teraz reakcje obronne przed strachem. Zaprzeczenie, to już mówiliśmy, co to jest zaprzeczenie, tak? Odmowa uznania, że jest problem, że mam jakiś problem, że się boję. Boję się, że ktoś na przykład dowie się o tym, ale przede wszystkim boję się sama przed sobą przyznać, że się boję. Bo to znowu i w chrześcijaństwie może być coś takiego, przecież jak mam Jezusa, to nie powinnam się bać. On wszystko tutaj trzyma w swoim ręku. To prawda, tylko wiecie, my czasami boimy się nawet takich sytuacji i znowu ktoś może przyjść do mnie i powiedzieć, no chyba coś z twoją wiarą jest nie tak. Skoro ty się boisz, skoro masz jakieś lęki i niepewności. Wiecie, nasze dziecko młodsze, kiedy było malutkie, zachorowało na zapalenie nerek. Ja też o tym mówię, bo to jest mój własny przykład. I ja wiedziałam, zachorowała na zapalenie nerek i umierała. I ja wiedziałam, że Pan Bóg trzyma tą sytuację pod kontrolą, ale bałam się strasznie, czy mi to dziecko nie umrze. I można mi było tłumaczyć, no zaufaj Bogu, ja ufałam. Ale strach był. I to taki strach, słuchajcie, paraliżujący, nawet że powodował fizyczne niektóre reakcje. Czy moja wiara była wtedy słaba? Pewnie bardziej uduchowieni tak by powiedzieli. Ja natomiast patrzę na to w taki sposób, że tak jak wtedy trzymałam się Pana Jezusa, to było takie uczepienie się pazurami i wrzeszczałam prawie, nie puść mnie, bo moje emocje są teraz w takim stanie, tak się boję o moje dziecko, że jak mnie puścisz, to nie wiem, co ze mną będzie. Pewnie nie potrafię obiektywnie ocenić wtedy swojej wiary, ale myślę, że była bardzo, bardzo mocna.
Jak są opisywane podróże Pawła, on podróżuje sobie gdzieś sobie. Na okręcie, na statku gdzieś tam jest, czy w jakimś tam mieście jest napisane, nie bój się, od tego się zaczyna, nie? Uh-huh. Do takiego człowieka, uh-huh.
No więc właśnie. Który skądinąd, tak jak patrzymy całe dzieje, jego głównym temperamentem był choleryk, a choleryk naprawdę rzadko się boi. A jednak do niego trzeba było powiedzieć takie słowa. Czyli taktyki obronne, reakcje obronne, taktyki sprzeciwu, zaprzeczanie, to, co powiedziałam, czyli zaprzeczam, że się boję, że jest we mnie strach. Wymijanie. Czym się różni wymijanie od zaprzeczania? Świadomym oszukiwaniem jakby, tak? Że świadomie oszukuję, że nie mam tego problemu, szczególnie w stosunku do innych. W zaprzeczeniu głównie sama sobie i najczęściej dzieje się to nieświadomie, natomiast w wymijaniu świadomie mówię, że nie, jest wszystko w porządku. Jest dobrze, nie, no ja się w ogóle tego nie boję. Nie, no co, gdzie tam ta sytuacja mnie w ogóle nie przerasta? I to jest wymijanie. I odwrócenie. Odwrócenie to też jest taka taktyka radzenia sobie ze strachem i to jest forma otwartej walki. Czyli najlepszą obroną jest atak, tak? Jeżeli boję się jakiejś sytuacji, boję się jakiejś osoby, to bardzo często przechodzę do walki, dlatego żeby inni widzieli, że do mnie nie można podskoczyć. I to jest najczęściej wtedy, kiedy jest we mnie jakiś strach. Przeciwieństwami tych wszystkich trzech, o których powiedziałam, zaprzeczenia, wymijania i odwrócenia, i właściwą postawą w strachu jest autentyczność. Jak się może pojawiać autentyczność w odniesieniu do strachu, do mojego strachu? Mówię o tym strachu, przypominam, dlatego że jest to kolejne paliwo dla gniewu. Jak się może przejawiać autentyczność? Posłuchajcie, że mówię o tym i mówię o tym bez wstydu. Pokazywanie autentycznej siebie. Bo prawda jest taka, że prędzej czy później ludzie i tak zobaczą. Jeżeli jesteś nieautentyczny, to prędzej czy później ludzie i tak to zobaczą. I tak to zobaczą, bo to wyjdzie w Twoich reakcjach. Bo tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w stanie bez konsekwencji żyć w takim rozdwojeniu, jak gdyby. Nie jesteśmy w stanie, bo prędzej czy później i fizyczne, i emocjonalne, bo jeszcze o ile te fizyczne, czasami można bardzo łatwo sobie z nimi poradzić. O tyle z tymi emocjonalnymi jest dużo trudniej. Chodzi o autentyczność. Wiecie, my, tak jak mówię, są osoby, które mają mniejszy problem, większy problem z tym, żeby pokazać siebie światu. Że się mylę, że popełnię błąd językowy, że coś sknociłam. Ludzie się tego boją. Ja też się tego boję. Ja nie mówię, że ja nie. Ja też się tego boję. Natomiast uczę się być autentyczną i mam gdzieś jakby już na ten moment w swojej świadomości coś takiego, że nie wszyscy muszą mnie lubić. No, też nie wszystkich lubię. Och, niestety przyznałam się do tego, tak nie po chrześcijańsku. No ale nie oszukujmy się, no nie jest tak, że wszyscy nam odpowiadają, tak? Szukamy sobie takich tak zwanych pokrewnych dusz i z jednymi czujemy się lepiej, z innymi gorzej, nawet w zborze. I myślę, że wielkiej herezji tu nie głoszę. No mamy takie osoby, z którymi wolimy przebywać, tak? Bojąc się odrzucenia, emocje poddawane są wysokiemu stresowi, czyli temu dystresowi, temu stresowi negatywnemu. I teraz, moi drodzy, w stresie, to też powtórzę, a dla tych, którzy nie byli poprzednio, to powiem, że w stresie bardzo mocno wyrzuca się do naszego organizmu hormon, który nazywa się kortyzol. Bardzo mocno. On robi dużo złego w naszym organizmie. Nie może go być też za mało, ale nie może go być też za dużo, bo jak się wywali mocno, to spowoduje różne przykre rzeczy. Ale też ten kortyzol powoduje, że cały układ hormonalny zaczyna nam wariować. A jak zaczynają się różne rzeczy z hormonami dziać, to też i emocje szaleją, moi drodzy. I dlatego jest tak, że jeżeli wyrzuci się kortyzol, to jesteśmy drażliwi. Adrenalina też. Poziom adrenaliny spada bardzo długo w organizmie, do kilku godzin może spadać. I dlatego właśnie w takim stresie, w takim strachu, w strachu też się wyrzuca kortyzol, bo on mobilizuje też do reakcji i adrenalina. Natomiast jesteśmy wtedy drażliwi. I jeżeli wyobraźcie sobie, jeżeli na takim wysokim poziomie cały czas będzie zupełna medycyna. Ten kortyzol, nie wiem, czy jest lekarz tu wśród nas? Nie ma, więcej by na ten temat powiedział. Ale jeżeli cały czas ten kortyzol jest na bardzo wysokim poziomie i adrenalina, to powoduje, że my jesteśmy bardziej drażliwi. I teraz strach, hormony, czyli kortyzol i inne, które się wyrzucają, powodują, że jesteśmy drażliwi. A jak jesteśmy drażliwi, to znowu powtórzę, niewiele potrzeba, żeby wyszła reakcja taka, jaka jaka czasami wychodzi. Gdy jesteś lękliwy w relacji, często zachowujesz się szorstko. Bo? Dlaczego? Żeby nie pogłębiać swojego lęku. Żeby kolejny raz nie zostać odrzuconym czy zranionym. I dlatego wystawiamy pazury na odpowiednią odległość, po to, żeby nie można było w naszym mniemaniu nas już dotknąć. Już więcej nie. Po to, żeby się nie rozczarować. Po to, żeby nas nie odrzucili. Psalm 56, werset 5. Kto mi przeczyta?
Bogu błogosławić sławić będę. Bogu to Pan, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek?
Tak. I słuchajcie, za chwilę powiemy sobie, w jaki sposób jeszcze możemy sobie poradzić z naszym lękiem, ale to jest podstawa. To jest podstawa. Zaufanie Bogu prowadzi do wolności. Wiecie, my czasami, my chrześcijanie, mamy taką tendencję do tego, żeby Boga traktować, On jest święty, ja absolutnie Mu nie umniejszam, absolutnie, ale my często boimy się Go traktować tak jak przyjaciela. Traktujemy Go tylko jako taką świętość, która no gdzieś tam no oczywiście jest, ma wpływ na nasze życie, ale mamy opory do tego, żeby przychodzić do Niego jak do przyjaciela. A rozwiązaniem jest, pierwszym podstawowym, przychodzić do Niego i mówić: boję się tego, boję się wejść w tą sytuację, boję się, że może spotkać mnie to, co już mnie kiedyś spotkało. Boję się tych relacji. I wiecie, to słowo powiedziało mu nam, że Bogu ufam, nie lękam się. Tam dalej jest, cóż może mi uczynić człowiek, ale kiedy można sobie tutaj dodać, cóż może uczynić mi dana sytuacja. Pan Bóg jest rozwiązaniem. A jak jeszcze możemy poradzić sobie z naszym strachem, żeby go niwelować albo żeby go łagodzić? Bo strachu się nigdy nie pozbędziemy. To nie będzie tak. Wiecie, jak ktoś się pozbędzie strachu, to znaczy, że nie jest zdrowy psychicznie. Jeżeli całkowicie przestanie się bać, to co Danusia? Albo nie żyje, albo nie żyje. Strach jest potrzebny, bo on ma funkcję mobilizującą, tak? Dla organizmu, dla życia w ogóle. Natomiast jak możemy sobie poradzić z tym, żeby to on nie był na takim poziomie, który by nas paraliżował?
Możemy świadomie stawić czoła tej sytuacji. Mhm. Mieć kogoś koło siebie.
Tak. Mhm. To się wiąże z następnym punktem, w którym będę mówiła o relacjach, ale to jest bardzo ważna rzecz, żebyś miał taką świadomość i miał taką osobę, do której możesz przyjść czy zadzwonić, porozmawiać i powiedzieć mu: boję się. Bo czasami problem zostaje rozwiązany, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy tylko się to powie. Odczuwam lęk. I jak powiesz komuś, to jest coś takiego, jakby spuścić powietrze z balonika. Nie zawsze to tak działa, ale... Tak, tak. Nawet nie w kategorii grzechu, bo strach sam w sobie nie jest grzechem, tak? Natomiast samo to, że powiesz komuś, to ten ktoś to twoje brzemię już z tobą niesie. I to już jest inaczej. Już nie masz takiego wewnętrznego napięcia, bo powiedziałaś, że się boisz, czy powiedziałeś, że się boisz, ktoś powiedział, no wiesz co, na przykład, no to jest normalne, sytuacja jest trudna. I ty zupełnie inaczej zaczynasz na to patrzeć. Albo ktoś ci powie, że to jest nieracjonalny strach, że wyobraź sobie... W takiej sytuacji robi się też takie ćwiczenie w psychologii, że jeżeli ktoś boi się czegoś, jakiejś sytuacji na przykład, to mówisz mu, czy samemu sobie, no to wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. I wiecie, jak my w swojej wyobraźni stworzymy najgorszy możliwy scenariusz, on się najczęściej nigdy nie wydarzy. Nie sprawdzi. Ale jesteśmy już jak gdyby emocjonalnie oswojeni z tym najgorszym, co może się z tą sytuacją wiązać. I to też bardzo niweluje strach. W jaki sposób jeszcze możemy poradzić sobie ze strachem? Tutaj powiedzieliśmy oswajać. Tak jak powiedziałam, tak leczy się fobię. Fobię nie leczy się inaczej, jak tylko przez kontakt z fobentem. Jakieś nowe słowo stworzyłam. Tak. Ale z czynnikiem, który wywołuje fobię. Fobia to jest taki chorobliwy, bardzo mocny strach, tak? Paraliżujący zupełnie życie. I na przykład, tą arachnofobię, czyli tą typową fobię, taką najczęściej używaną na lęk przed pająkami, leczy się właśnie w taki sposób, że dochodzi do kontaktu z pająkiem, ale najpierw tak, że ty jesteś w tym samym pomieszczeniu, a pająk jest zamknięty. Potem pająk już jest otwarty. Potem ty siadasz bliżej. Potem już jesteście przy jednej ławce. On na ławce, ty przy ławce. Nie, a później, tylko że słuchajcie, to musi być oczywiście pod kontrolą i tak dalej, ale potem już jesteś w stanie, jeśli masz fobię, nie mówię o obrzydzeniu, mówię o fobii, która paraliżuje, mam kuzynkę, która ma fobię na pająki. I później jesteś już w stanie nawet tego pająka wziąć do ręki. O różnych pająkach mówimy. Jak masz fobię na pająki, to nie ma dla ciebie znaczenia wielkość pająka. No. Powiem wam własny przykład. Nie wiem, czy to była fobia, może jakieś początki. Ja zostałam pogryziona przez psa, może już tu mówiłam, ale nie wszyscy słyszeli. Zostałam pogryziona przez psa jako dziecko i naprawdę potwornie bałam się psów. Do tego stopnia, i to już było podobne do fobii, że jak szedł ktoś z psem chodnikiem, a ja szłam tym samym chodnikiem, to ja przechodziłam na drugą stronę. Nie byłam w stanie. Wychowałam się na wsi, gdzie każdy miał psa i czasami jak czegoś tam zabrakło i babcia prosiła, czy mama, żeby iść do sąsiadki, to pierwsze moje było pytanie, a czy tam jest pies? Bo jak był pies, to nie poszłam. Mogli zabić, nie poszłam. Nigdy nie dostałam skądinąd, ale nie poszłam. Natomiast wiecie, co mi pomogło? Kiedy jako dorosła zostałam pogryziona drugi raz. Naprawdę, ja się przestałam bać psów. I myślę sobie, warto było, jak tak to zadziałało, to warto było. Nie, ja nie pogryzłam. On mnie pogryzł. On mnie pogryzł.
Niektórzy mówią, że człowiek jak się boi, to wysyła tak zwany zapach strachu.
Tak, wysyła dla psa. Tak.
Czynny ten, czy taki czuły lęk, od razu to czuje, nie?
Nigdy tego od siebie nie czułam, ale pewnie one tak, bo reagowały na mnie rzeczywiście dziwnie. Tak, natomiast rzeczywiście to pomaga. Dobrze, moi drodzy, no to teraz kolejna rzecz. Tak jak powiedziałam, Pan Jezus, dobrze jest mieć kogoś, nie bądźmy samotni. I to jest kolejna rzecz, która karmi gniew. Samotność. Samotność prowadzi do gniewu. Popatrzcie, na samym początku Pan Bóg już założył relacje. Pan Bóg zaplanował dla człowieka relacje. Oczywiście, że życie się różnie układa. I czasami jesteśmy sami. Sami. Ale właśnie sam to nie znaczy samotny. Bo możesz mieszkać sam, możesz nie mieć współmałżonka, ale wcale nie musisz być samotny. Bo nie bycie samym karmi gniew, tylko bycie samotnym karmi gniew. Zastanówmy się teraz każdy dla siebie, czy mamy takie nawyki, nie odpowiadamy, tylko każdy dla siebie i zostajemy z tym pytaniem. Czy mamy takie nawyki, które prowadzą do izolacji z innymi? Moje nawyki, moje zachowania, które prowadzą do tego, że inni się ode mnie izolują. Okej. Jak sobie odpowiedzieliśmy, to możemy gdzieś tam później wrócić w domu do tego i głębiej się zastanowić, więcej sobie odpowiedzieć. Bo moi drodzy, jeżeli zidentyfikujemy te rzeczy, te nawyki, to po prostu będzie nam łatwiej nad nimi pracować. Samotność to nie tylko nasze umiejętności, osamotnienie, może tak. Osamotnienie to nie tylko nasze umiejętności społeczne, ale to również poczucie izolacji, że ja mam takie poczucie, że jestem wyizolowany albo że sam się izoluję, tak? Bo to może działać na dwa sposoby. Inni mogą mnie izolować albo ja sam się wyizoluję. I pustka. Początkiem samotności jest brak spójności w relacjach. Co to znaczy? Co to znaczy brak spójności?
Swoim zachowaniem wywołuje, że po prostu ludzie nie chcą.
Tak, najczęściej. Dokładnie. Najczęściej. Nie potrafi się dostroić, bo to, tak jak powiedziałam, to nie chodzi o to, żeby siebie łamać i swoje wartości, ale musi być kompromis w relacjach, bo inaczej nie będzie relacji, po prostu. To tak jak w małżeństwie, musi być kompromis, bo inaczej nie będzie małżeństwa. Samotność to jest również takie niezrozumienie, które nie pozwala na komunikację. Zablokuje się i nie chce cię rozumieć, nie chce w ogóle nawet wziąć pod uwagę, co masz do powiedzenia, i to utrudnia komunikację wtedy.
Mam pytanie.
Tak.
W związku z tym ostatnim twoim zdaniem, jeżeli jesteśmy, tak, małżeństwo w relacji z taką osobą, w jaki sposób można do nim dotrzeć? Jak przełamać? To znaczy, bo efektem jest to, że właśnie jest brak możliwości nawiązania jakiejś takiej spójnej komunikacji, tak? A nie wiem, czy to wynika z samotności, może wynikać.
Może.
Nie wiem. Ale czy jest jakaś możliwość przełamania tego, żeby jakoś dostać się do takiej osoby?
Trzeba by było najpierw zidentyfikować, dlaczego tak jest. Bo można sobie przełamywać coś, o czym się wie, co trzeba przełamać, bo to jest tylko efekt czegoś. Taka samotność i wyizolowanie jest efektem czegoś. I teraz musisz wiedzieć, nad czym pracować i co przełamywać, tak? Więc, no nie wiem, próbować rozmawiać, próbować, bo to tak jak mówię, no jeżeli ktoś postanowi się wyizolować, to się wyizoluje. Czasami być może potrzebna będzie jakaś pomoc kogoś z zewnątrz. I to nie musi być jakiś profesjonalny terapeuta, wcale nie musi. Dobrze, jak taki będzie, wierzący, ale czasami może być to osoba, która spojrzy na sytuację z boku. I może do tej drugiej osoby, ta osoba tak wyizolowana, będzie chciała się otworzyć i powiedzieć, dlaczego tak jest w danej relacji. Ale trudno przełamać coś, o czym nie wiesz, co masz przełamywać, nie? Czyli trzeba zawsze dotrzeć do sedna problemu. W samotności będziemy wycofywali się z relacji, dlatego że ból jest mniejszy, po prostu. Jest ogromny, ale jest mniejszy. Dlaczego gniew wzmaga się w takim poczuciu samotności? Dlaczego to tak działa, że gniew się wzmaga w poczuciu samotności? Jak myślicie? Nie do końca. Nie do końca dlatego.
Trochę strachu też.
Tak, świadomość tego, że nikt nie dba o moje potrzeby. To najbardziej powoduje w samotności, że mam takie poczucie, być może sama sobie stworzyłam i najczęściej tak jest, że nikt o mnie nie zadba. Nikt o mnie nie dba, nikt nie zaspokaja moich potrzeb.
Takie użalanie się nad sobą.
Diabeł ma łatwiejszy dostęp z samotności.
Tak.
Chociaż to też zależy, jaka jest ta osoba, z którą jesteśmy.
Moi drodzy.
Zgłaszam się. Jak jeździć na to,
no! Tak. Tak. Moi drodzy, często. Moi drodzy, często jest też tak, że popadamy w samotność, bo na przykład taka prosta sprawa. Jak ten ton głosu, o którym już mówiłam tyle razy dzisiaj, ton głosu, którym komunikujemy innym, jest po prostu nieodpowiedni. I teraz ludzie nie chcą mieć z nami do czynienia, bo ludzie nie lubią, jak na nich się krzyczy. No sami nie lubimy, jak na nas się krzyczy, tak? Jeżeli mówimy podniesionym głosem i później tłumaczenie, bo ja mam taki głos, taka jestem, no to wiecie, możesz sobie tłumaczyć, ale zakomunikowałaś, że no... Nieważne, jak ty się poczujesz, ja ci muszę wykrzyczeć, tak? Więc spróbujmy swoje potrzeby komunikować ludziom, nie tylko współmałżonkowi, bo tak jak mówię, nie wszyscy jesteśmy w związkach. Spróbujmy komunikować bez tonu nacisku, bo najczęściej komunikujemy naciskiem. Mam 20 minut, a ty jeszcze w tym sklepie. O sobie mówię, mogę. No, albo w łazience, tak? Posłuchajcie, no ale co zrobić, jeżeli to zostanie zignorowane? Powiesz bez tonu nacisku, powiesz jak się czujesz i to zostanie zignorowane. I co? I co wtedy? Zabić? Jak to ktoś taki ostatnio słyszałam takie, że... Tak, czy kiedykolwiek chciałaś się rozwieść ze swoim mężem? I ona mówi... Nie, nigdy, ale zabić to już nie raz. Słucham? A, Ruth Graham to nawet powiedziała. O, proszę bardzo. No właśnie, gdzieś to słyszeliśmy, ale nie bardzo.
Małżeństwa się wypowiadały.
A no właśnie, no właśnie, no właśnie. No rozwodzie nigdy, ale zabić to już nieraz, nie? I teraz, no co? No właśnie, zabić? Posłuchajcie, głową muru nie przebijesz, ale jeżeli twój komunikat zostanie zignorowany, to ważne jest, żeby powiedzieć tej osobie, że okej, zlekceważyłeś czy zlekceważyłaś to, ale chcę, żebyś wiedział, że tak się czuję. Tak się właśnie czuję. Mimo wszystko. Mimo tego, że to ci się podoba czy nie podoba. Teraz za chwilkę zrobimy sobie jeszcze jeden teścik, ale takie krótkie, bo już o tym trochę mówiliśmy, że gniew jest wyrazem poczucia niższości. Kiedy gniew wymyka nam się spod kontroli, to znaczy, że twoje poczucie własnej wartości jest chwiejne. Pojawia się wtedy, kiedy czujemy się na niższej pozycji. Wtedy pojawia się gniew. Gdy ciężko jest żyć w poczuciu niższości, to wtedy czego szukamy? Poczucia wyższości. A kiedy mamy takie złudne poczucie wyższości? Jak okażemy, co nam leży na sercu w taki sposób konkretny, żeby wszystkich od razu ustawić. Teścik. Ostatni już w dniu dzisiejszym. Aby określić, czy kompensujesz sobie poczucie niższości próbą przewyższania innych zaznacz. To może ja przeczytam, bo tutaj żeby było. Aby określić, czy kompensujesz sobie poczucie niższości próbą przewyższania innych zaznacz. To, co do ciebie pasuje. Ciężko mi słuchać kogoś, kto jest mną sfrustrowany. Chcę od razu odeprzeć atak. Kiedy ktoś źle o mnie mówi, odwzajemniam mu tym samym. Lubię sprawiać wrażenie, że mam mniej problemów niż jest w rzeczywistości. W sprzeczkach mam tendencję do udzielania ostrych, gaszących odpowiedzi. Bardzo się niepokoję, gdy ktoś podejmuje decyzję mającą na mnie bezpośredni wpływ. Wszyscy wiedzą, że czasem jestem sztywny i nieelastyczny. Bardzo szybko analizuję, jak odbiera mnie inna osoba i stawiam ją w pozycji defensywnej. Gdy już mam wyrobioną opinię, nie tracę czasu na wysłuchanie alternatywnych punktów widzenia. Gdy ktoś mnie skrzywdzi, kipi we mnie gniew i zastanawiam się, jak mogę się zemścić. Na potrzeby nagrywania, a teraz każdy niech się zastanowi. Tak, mamy już? No i znowu, 5 i więcej w tym wypadku. 5 i więcej, moi drodzy, świadczy o tym, że za bardzo martwimy się naszą opinią o innych opinią o mnie. Martwię się tym, jaką mam pozycję w oczach innych. Jeżeli to będzie determinowało twoje życie, twoje funkcjonowanie, że będziesz myśleć o tym, jak odbierają cię inni, to będzie powodowało twój gniew. Będziesz bardziej podatny na gniewanie się, na nerwy, na wybuchy. Kolejny taki punkcik, ale nie będę się długo nad tym zastanawiać. Krótko, jeżeli chcesz zminimalizować swoje problemy z gniewem, zdystansuj się do sądów i ocen innych ludzi. Trzeba, i to jest znowu ciężka praca do wykonania, ale zdystansuj się. Popatrz, że inni też popełniają błędy i ty też masz prawo popełnić błędy. Gdyż zachowanie tego dystansu powstrzymuje przed agresją i niezdrowym współzawodnictwem. Niezdrowym. Punkcik taki, który jest bardzo ważny, już o tym mówiliśmy przy okazji tego strachu, ale taki punkt konkretny do tego, jak radzić sobie z gniewem, opowiedz o swoich doświadczeniach innym. Wyznaj to po prostu, że masz problemy z gniewem. Przepraszaj za to, że tak zareagowałeś. Moi drodzy, to już wiemy przy okazji różnych rzeczy, o tym się mówi, że środowisko życia ma na nas ogromny wpływ. I Pan Bóg dał nam coś takiego, co psychologia nazywała trybem reagowania. Tryb reagowania sprawia, że jesteśmy dostrojeni do emocjonalnej atmosfery panującej w środowisku, w którym się wychowujemy. Tak? Tryb reagowania to jest coś, co sprawia, że jesteśmy emocjonalnie dostrojeni, dostrajamy się po prostu do atmosfery, która panuje w środowisku, w którym żyjemy. Po co? Żeby nie zwariować, po prostu. Powiem krótko. Osoby doświadczające miłości w swoim środowisku mają skłonność reagować Tak samo, miłością. Ludzie wychowujący się i przebywający w środowiskach pełnych napięcia mają tendencję do tego, żeby tak reagować, bo jest inne psychologiczne prawo, które nazywa się prawem pierwszych połączeń. I to jest takie prawo, które mówi o tym, że każde pierwsze twoje doświadczenie jest modelowym dla następnego. Będzie wyznaczało, ale, i znów mówię o tym, to, że nie miałeś wpływu na swoje dzieciństwo, nie znaczy, że nie masz wpływu na swoje wybory dzisiaj. Masz wpływ. Pamiętajmy też, że ludzie, którzy wychowali się w trudnych sytuacjach, będą mieli tendencję do reagowania postawą obronną. Ludzie zmagający się ze złością, to powiem trudną rzecz, ale ludzie, którzy zmagają się z taką chroniczną złością, najczęściej to są osoby, które doświadczyły upokorzeń ze strony swoich rodziców, osób lub opiekunów, osób, które ich wychowywały. I to są ludzie, którzy bardzo mocno borykają się ze złością. Czasami tak bardzo skupiają się na swojej przeszłości bolesnej, że jest ona ważniejsza niż to, co się dzieje dzisiaj. Czyli to, co powiedziałam, jak będziesz się za długo grzebać w tym, co ci się przydarzyło w dzieciństwie, to się zagrzebiesz, a nie wygrzebiesz. Dlaczego tak bardzo zmagamy się z tym, by porzucić ból z przeszłości i pozwalamy na to, żeby jeszcze przez wiele lat tam drążył sobie korytarze w naszym życiu? Dlaczego tak jest? Jak myślicie? Daje nam to pewne poczucie kontroli, po pierwsze. Pewne poczucie kontroli. A po drugie, wiecie, ja tego nie wymyśliłam. Rozmawiałam kiedyś z koleżanką, psycholożką, jak to się mówi o kobietach psychologach. Powiedziała mi taką rzecz, że w każdej sytuacji trudnej, w której człowiek tkwi i nic z tym nie robi, żeby z tego wyjść, tkwi tam dlatego, bo daje mu to jakąś korzyść. Nie wyjdziesz z sytuacji, która daje ci korzyść, bo coś tam z tego masz. I nawet jak to jest bolesne. I tutaj taki tradycyjny przykład, którym też się często posługuje, żona alkoholika. Póki on pije, to ona jest, trzyma cały dom i poniekąd, i tu powiem głupio, dobrze jej z tym. Oczywiście ja nie generalizuję. Jest żałowana przez innych właśnie, ludzie jej współczują, podziwiają, jak pięknie potrafi ogarnąć dom. On przestaje pić i wszystko się sypie. Więc ona będzie trwać w tej sytuacji zupełnie podświadomie. Będzie pomagać mu nawet w tym, tak jak mówię, nie generalizuję, bo różne są przypadki. Będzie mu pomagać w tym, żeby pił, bo ma z tego korzyści. No jest po prostu tą fajną, która trzyma cały dom w ręku. Albo na przykład, jeżeli tkwisz w takim permanentnym nastroju depresyjnym. Czemu w nim tkwisz? Pewnie, że to jest praca i trzeba dużo wysiłku też włożyć, żeby z tego się uwolnić. Ale często jest tak, że jesteśmy w takim stanie i nie zrobimy z tym nic, bo to nam daje korzyść. Bo ciągle i ciągle mogę się w tym grzebać i ciągle ludzie mnie pocieszają i klepią i mówią, jak to trudno jest z takimi uczuciami żyć. I rośnie gdzieś takie moje poczucie kontroli. A jak przestanę, jak wyjdę z tego stanu, to przestaną się mną interesować. Jeżeli chcesz zostawić bolesną przeszłość, uznaj, że nie jesteś w stanie kontrolować zachowania innych. Zwłaszcza wtedy, kiedy twoich doświadczeń nie da się naprawić, bo są takie sytuacje, że nie da się ich naprawić. Jesteś odpowiedzialny za swoje reakcje i zachowania, nie za innych. To jest ich odpowiedzialność, oni będą rozliczeni. Moi drodzy, taki sposób bardzo dobry, który pomaga w uwolnieniu się od swojej przeszłości, to jest napisanie listu, bardzo dobry psychologiczny sposób. Napisanie listu do osoby, która żyje bądź nie żyje, bo tak też się robi. I nie jest to żadne magiczne, znowu jestem chrześcijanką i nienawidzę wszystkiego, co magiczne, no ale powiem Wam, że to się sprawdza. Nawet jeżeli piszemy list do osoby o moich uczuciach, nie list mówiący, bo ty, tylko bo ja, tak? Jeżeli na przykład nie ma możliwości, coś nas boli z przeszłości, a nie ma możliwości porozmawiać z tą osobą, bo na przykład nie żyje, albo rozmowa dzisiaj dałaby więcej przykrości i negatywnych rzeczy niż pozytywów, gorsza w skutkach by była, piszemy list i na przykład można go spalić. Po co to się robi? Po to, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę i wyciągnęli na zewnątrz, co tam w środku w nas się działo. To wymaga akceptacji, takie napisanie listu wymaga akceptacji, że ból czasami jest nie do zniesienia. Jest tak wielki, że ciekną łzy i że serce się rozrywa. I musimy być też nastawieni na to, że być może nigdy nie dostaniemy przeprosin od takiej osoby. Być może nigdy relacja się nie poprawi. Ale wiecie, mnie zawsze przyświeca w takich sytuacjach takie słowo, które jest napisane w Słowie Bożym: o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. O ile to od was zależy. Nie wszystko zależy od nas, ale to moja odpowiedzialność, o ile ode mnie zależy, to będę próbowała załatwić. Możemy usprawiedliwiać swój gniew przeszłością i wcześniejszymi doświadczeniami, ale ostatecznie twoja emocjonalna stabilność będzie zakotwiczona w twojej determinacji. Tak naprawdę. To od ciebie zależy. Oczywiście my mamy Pana Boga, który nad tym wszystkim czuwa, ale to ode mnie zależy, od ciebie zależy, na ile będziesz stabilny, stabilna emocjonalnie. Czasem gniew może stać się nawykiem. Wiecie, że od gniewu można się też uzależnić? Można. Nie lubisz go, on nie jest fajny, on ci przeszkadza, ale już stał się częścią twojej życiowej rutyny. Tak działasz, taki jesteś. Stworzyłeś sobie to status quo, tak? Tą równowagę taką. Taki jesteś. I teraz zabierz coś, co jest ci bliskie. No to co odczujesz? Pustkę. A jak nic w zamian nie dostaniesz? No to już lepiej. Jedna taka znajoma u nas w kamieniu powiedziała, nawróciła się dzięki Bogu, ale nie chciała się przez wiele lat nawrócić, bo mówiła: a co? Oddam wszystko Bogu, a jak nic w zamian nie zostanę? To już lepiej to moje paskudne, które znam, ale mam, niż coś, czego nie znam i jak nie dostanę nic. I tak samo może być z gniewem. Może wejść ci tak w krew, tak w rutynę, że nie będziesz chciał się tego pozbyć. To się stanie uzależnieniem. Bez względu na pochodzenie i obecną sytuację, możesz zdecydować o kierunku twoich emocji. Nie masz wpływu, jakie emocje cię dotkną, ale masz wpływ na reakcję i na intensywność tej emocji. Na intensywność już masz wpływ. Na to, że ona się pojawiła, nie. Ale na to, że jest mniej lub bardziej intensywna, tak. To, co już powiedzieliśmy, to już tak zbliżamy się do końca. Bądź odpowiedzialny przed kimś za swój gniew. To jest bardzo ważne, żeby czuć odpowiedzialność. I teraz już na koniec chciałabym kilka takich zmian. Ja napisałam sobie potrzebnych w życiu. Uznałam, że dla mnie są one potrzebne. Jeżeli będziecie chcieli uznać, że są potrzebne dla was, to oczywiście możecie z nich skorzystać. Postaw sobie, w związku z dzisiejszym tematem, po pierwsze, postaw sobie za cel większą otwartość w relacjach. Spróbować się dostroić do świata innych, zrobić coś z nimi. Kolejna rzecz w tym właśnie, w tą otwartością w relacjach. Nie zakładaj, że wszyscy ranią i że wszyscy atakują. Nie zakładaj tak. Bo jak wyjdziesz z takim założeniem, to taki będzie twój odbiór. Bądź lepszym słuchaczem. To też jeśli chodzi o otwartość w relacjach. Bądź cierpliwy. Kolejna rzecz, pozbądź się arogancji. Mamy niestety często tendencję do tego, żeby być tacy aroganccy, wyniośli. Bardzo ważna rzecz. Nie broń się. Jak ktoś ci mówi, że go skrzywdziłeś, to nie broń się. Tylko przyznaj się do błędu. Tak, skrzywdziłem, przepraszam. Nawet nie byłem tego świadomy, bo może tak być, że nie będziemy świadomi. Przepraszam, skrzywdziłem. Otwórz się na nowe doświadczenia. To jest jeszcze cały czas w tym punkcie otwartości relacji. I nie bój się relacji. Rzecz do wypracowania bardzo mocna dla tych, którzy boją się relacji, ale do zrobienia. Nie bój się relacji. Druga rzecz, zmiana potrzebna w życiu. Naprawiaj wyrządzone krzywdy, jeśli to oczywiście jest w Twojej możliwości. Nierozwiązane problemy spowodowane najczęściej gniewem doprowadzą do rozpadu relacji. Jak można naprawić krzywdę? Proste rzeczy funkcjonujące na co dzień. Poprosić o przebaczenie. Tak, przepraszam. Poprosić o przebaczenie. Wyjaśnić, nawet wiecie, głębiej już idąc, jeżeli ktoś ci powiedział, ale nakrzyczałeś na mnie, to mnie zabolało, powiedziałeś mi złe słowa, to wiecie, takie powiedzenie tylko przepraszam, no to niewiele, że tak powiem, załatwia. Gdzieś przeczytałam, że już powiedzenie, poproszenie, proszę o wybaczenie, już wprowadza większe emocje. I już dlatego, kto prosi o wybaczenie, nie mów tylko przepraszam, tylko zapytaj, a czy możesz mi wybaczyć? Mało tego, idź dalej, krok dalej i powiedz, jak zmienisz. Co zmienisz w swoim tonie na przykład, albo co zmienisz w swoim stylu komunikacji następnym razem, jak będziesz rozmawiał, czyli postaram się nie unosić, postaram się nie podnieść głosu, albo postaram się odpowiadać ci, kiedy pytasz. Krzywdę można jeszcze naprawić w taki sposób, że zrobić przysługę. I bardzo ważna rzecz, ale wymaga dojrzałości, nawet na początku swojej drogi radzenia sobie z gniewem, otwarcie powiedzieć każdemu, kto jest narażony na Twój gniew. O, to nie jest proste. Otwarcie powiedzieć każdemu, kto jest narażony na Twój gniew, jakie będziesz wprowadzał zmiany w swoim reagowaniu. Jeżeli rzeczywiście chcesz się z tym uporać, to trzeba poczynić takie zmiany. Podsumowanie. Uświadom sobie swój gniew, wszystko to, co do tej pory mówiliśmy. Uświadom sobie swój gniew, czy jest obecny i oczywisty. Bo to jest ważne, żeby się przyznać. Jeżeli mam tendencję do takiego gniewnego reagowania, to trzeba sobie to uświadomić i się przyznać. Czy jest obecny, ale ukryty? Czy jest jakieś obronne zachowanie? Czy go nie ma? Czy on jest obecny, ale nie ukryty? To wszystko, wiecie, chodzi o to, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze. Kolejna rzecz, mów o gniewie. Mów o tym, że masz z tym problemy. To naprawdę przynosi ulgę, wiecie? Tajemnica trzyma nas w mocy. Jeżeli robimy z czegoś tajemnicę, to tak długo jak robimy z tego tajemnicę, tak długo to nas trzyma w swoich łapskach. No to takie bardzo, bardzo psychologiczne stwierdzenie. Przekształć energię nagromadzoną przez gniew w coś pozytywnego. Ale no sami wiemy, że ta energia się gromadzi w nas, tak? Tak buzuje w środku. Spróbujmy zamienić to na coś pozytywnego. To jest takie może błahe, bardzo często w świeckiej psychologii polecane, ale skuteczne. Idź pobiegaj. Na przykład. Bardzo ważna rzecz, żeby uporać się z gniewem, to jest to, co już powiedziałam też. Odkryj przyczynę gniewu. Kto nie lubi biegać, może się popływać. Odkryj przyczynę, prawdziwą przyczynę gniewu. Naucz się i praktykuj właściwe radzenie sobie z gniewem. Naucz się, jak właściwie reagować i praktykuj to. Nie przejmuj się tym, że nie zawsze ci się uda. Bardzo ważna rzecz, żeby zminimalizować nasze gniewne reakcje niewłaściwe, to jest nie pozwól, aby gniew narastał. Nie karm go. Odrzuć myśli i wewnętrzne dialogi. Słuchajcie, oj, jakie potrafimy ze sobą prowadzić. Może tylko ja. Och, jak potrafimy tam gadać. Nie? Nie? O, szkoda. Nie karmmy tego, nie podsycajmy tych wewnętrznych dialogów, bo to prowadzi do narastania gniewu. Bardzo ważna rzecz, trudna, ale pamiętajmy, że najczęściej gniew ukierunkowany jest nie na te osoby, które zawiniły. Tak jest najczęściej. Więc dobrze jest wymienić samemu sobie osoby, nawet je wypisać, samemu sobie osoby, które są prawdziwymi odbiorcami mojego gniewu. Bo gniewasz się być może na kogoś z przeszłości, a kierunkujesz ten gniew na kogoś teraz, tutaj w przyszłości. Więc trzeba by było sobie uświadomić, kto tak naprawdę jest odbiorcą mojego gniewu. Nie znaczy, żeby pójść do niego i mu wyrzucić, tylko żeby uświadomić sobie, na kogo tak naprawdę mam złość. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Wzrastaj w relacji z Panem Jezusem. No i to tyle ode mnie. Czy ktoś ma jakieś pytanie na ten moment? Cieszę się, bo w końcu chociaż raz udało mi się zrealizować temat za jednym razem. Jeżeli ktoś będzie chciał, ja oczywiście podam teraz to, co robię zawsze. Mam takich ludzi, którzy do mnie piszą i dzwonią, tak jak mówiłam. Można pisać, można dzwonić. Mój mail, można sobie zapisać. Nie mówię, że odpiszę zaraz i natychmiast, bo różnie to bywa, ale odpiszę prędzej czy później. Edyta Kowalińska 73 małpa WP.pl. WP.pl. Edyta Kowalińska 73 WP.pl. Także zachęcam, jeżeli ktoś będzie chciał. Czasem albo często nawet bywa tak, że tak jak mówię, że jeżeli to jest taka sytuacja na cito, na szybko, to ja po prostu tutaj gdzieś daję namiary na kogoś, do kogo mam zaufanie tutaj w Warszawie i jeżeli to musi być na przykład taka terapia długoterminowa, której ja nie jestem w stanie poprowadzić z ludźmi, którzy mieszkają 600 km ode mnie, to po prostu tutaj też są w Warszawie ludzie. Szukajcie pomocy, rozmawiajcie w zborach, rozmawiajcie ze swoimi pastorami, z ich żonami, rozmawiajcie. To są naprawdę ludzie i nawzajem ze sobą rozmawiajcie, bo taka fajna jest metoda w psychoterapii, która mówi, że najlepszą psychoterapią jest rozmowa. Po pierwsze, wcale nie musi być ze specjalistą. Dziękuję bardzo. I dzięki Bogu, że głos wytrzymał i kręgosłup też. Dziękuję. Dzięki.